TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Anna Piekutowska, zapytam inaczej. I teraz porozmawiamy o pewnym dokumencie, a właściwie o zmianie, którą ten dokument może zapoczątkować, o ile nie zostanie odłożony na półkę. I ten dokument dotyczy jednego z najtrudniejszych chyba doświadczeń, jakie można w życiu przetrwać, mianowicie przemocy seksualnej. Mowa o raporcie zespołu eksperckiego przy Ministerstwie Zdrowia, który po raz pierwszy tak szczegółowo opisuje, jak personel medyczny powinien postępować z osobą po gwałcie, po przemocy seksualnej. To jest bardzo ważne, dlatego że dzisiaj może to być loterią. Wszystko zależy od miejsca, dyżuru, osoby. Jedni będą trafiać na empatię i profesjonalizm, inni na chaos, na brak wiedzy albo na brak empatii również. I ten raport ma to zmienić, ma wprowadzić pewne standardy, które zostaną uwzględnione potem w rozporządzeniu. No ale trzeba jasno powiedzieć, raport to jeszcze nie prawo, ale w jego powstawaniu brała udział Fundacja Feminoteka, której reprezentantka jest w studiu. Dzień dobry, Joanna Gzyra-Iskandar.
Dzień dobry.
Na nasze potrzeby załóżmy, że Ministerstwo Zdrowia uwzględnia wasze wszystkie rekomendacje zespołu. Jak wtedy w praktyce powinna wyglądać taka procedura postępowania z osobą po przemocy seksualnej?
Mamy nadzieję, że ten dokument zapoczątkuje naprawdę epokową zmianę, jeśli chodzi o traktowanie osób, które doświadczyły przemocy seksualnej. Ten dokument, jeszcze tylko powiem, dotyczy postępowania z osobą dorosłą. Prawdopodobnie w kolejnym kroku ministerstwo będzie zajmowało się także stworzeniem analogicznej procedury, jeśli chodzi o postępowanie z osobami niepełnoletnimi, przede wszystkim z dziećmi. Tutaj skupiamy się na osobach dorosłych. No i faktycznie, może ja zacznę też jeszcze od tego, jak to wygląda w tej chwili, bo jest bardzo często dokładnie tak, jak powiedziałaś, ale teraz też jest tak, że szpitale w ogóle nie muszą mieć takiej procedury postępowania z osobą po przemocy seksualnej. Mogą ją mieć i niektóre szpitale ją mają, ale nie ma tutaj żadnej standaryzacji. To znaczy szpital A może mieć taką procedurę, szpital B może nie mieć żadnej, a szpital C będzie miał swoją procedurę, ale inną niż szpital A, przykładowo.
A jak to najczęściej wygląda po prostu?
Najczęściej wygląda to w ten sposób, że trochę nie wiadomo, co z taką osobą zrobić, kto ma się nią zająć, jak wygląda ten pakiet kryminalistyczny, którym trzeba zabezpieczyć te dowody. Szpitale nie mają tych pakietów, w związku z czym od razu dzwonią po policję, a policja wszczyna postępowanie. No i przywozi też ten pakiet, tak? No ale z automatu odbieramy też decyzyjność tej osobie, która doświadczyła przemocy seksualnej. Nie pytamy się jej o zgody, czy ona chce, żeby policja się dowiedziała, że to jest osoba pokrzywdzona i żeby została wszczęta procedura karna.
A to się automatycznie dzieje, kiedy ta osoba przychodzi do, nie wiem, na SOR i mówi: zostałam zgwałcona, tak?
Dokładnie tak. Ja znam osoby, które po prostu, kiedy dowiadywały się o tym, że to tak wygląda, po prostu uciekały z SOR-u. Znaczy nie może po prostu to tak wyglądać. Potrzebujemy takiego standardu, żeby zachęcić osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, do korzystania z opieki medycznej, bo ona bardzo często po prostu jest potrzebna i może to być też taki pierwszy punkt, gdzie w ogóle, taki pierwszy punkt zaczepienia, gdzie też nie będziemy zmuszone do tego, żeby wszczynać tę procedurę karną. Myślę, że to jest w ogóle taka największa zmiana, którą ten dokument ma wprowadzić, no bo teraz jest tak, jak powiedziałam przed chwilą, tak, czyli jak szpital się dowie, że mamy tutaj osobę, która doświadczyła przemocy seksualnej, to z automatu zawiadamia policję, ale polskie prawo karne rozróżnia dwa typy przestępstwa zgwałcenia, tak zwany typ podstawowy i typ kwalifikowany, czyli takie bardziej brutalne, nie będę może wymieniać na wszelki wypadek tych przypadków, można sobie doczytać w kodeksie karnym. I jeżeli chodzi o ten podstawowy typ, to tam mamy społeczny obowiązek zawiadomienia organów ścigania, a jeżeli chodzi o ten typ kwalifikowany, czyli te przestępstwa bardziej brutalne, tam jest obowiązek prawny, czyli jeżeli nie zawiadomimy, to ponosimy konsekwencje karne. I między innymi takim też typem kwalifikowanym jest przemoc seksualna wobec dzieci. W ogóle z tym nie dyskutujemy. Oczywiście, że to trzeba zgłaszać. Nie ma co do tego w ogóle zastrzeżeń.
Ale z tego, co mówisz, no to wynika, że można jednak potraktować ten obowiązek zgłoszenia jako nie za bardzo obowiązkowy, tak?
Znaczy tutaj to jest obowiązek społeczny, czyli on istnieje, ale nie wiążą się żadne konsekwencje z tym, jeżeli tego obowiązku nie będziemy przestrzegać, a poza tym mamy tutaj jeszcze tajemnicę lekarską. I to jest kluczowe.
Dobrze, ale no? to powiedzmy w takim razie, dlaczego właściwie to jest złe? No bo jeśli się pracownik medyczny, lekarz, pielęgniarka, ktokolwiek dowiaduje o tym, że zostało popełnione przestępstwo, no to powinien je zgłosić, tak? A tutaj w tym przypadku, jak rozumiem, niekoniecznie to działa.
No właśnie niekoniecznie, dlatego że zdecydowanie najważniejsza jest decyzja osoby, która doświadczyła tej przemocy seksualnej. Czy chce ścigania sprawcy, czy nie chce tego ścigania. Te decyzje należy oddać jej, bo doświadczenie przemocy to jest takie doświadczenie, kiedy ktoś próbuje przejąć nad nami kontrolę, odbiera nam podmiotowość, odbiera nam decyzyjność. W związku z czym, żeby tej osobie pomóc, musimy jej tę decyzyjność oddać. Więc decyzja powinna być po jej stronie, to musi być jej wola. I co robimy tym dokumentem? Chcemy, żeby wyglądało to teraz w ten sposób, że szpital zabezpieczy te wszystkie dowody i będzie mógł je przechowywać przez rok. I później przekazać je organom ścigania w którymś momencie, jeżeli osoba pokrzywdzona zdecyduje się na to, żeby złożyć to zawiadomienie na policję. Dowody będą gotowe, a nie trzeba się decydować, znaczy nie trzeba po prostu być takim wrzuconym na głęboką wodę. Czasami jesteśmy w stanie szoku, czasami jesteśmy jeszcze pod wpływem jakichś substancji. Być może zostałyśmy wcześniej otrute w celu wykorzystania przez sprawcę. Są bardzo różne sytuacje i naprawdę nie zgadzamy się na to, żeby osoby stawiać w takiej sytuacji, że to ponad jej głową jest podejmowana ta decyzja, bo to tylko może pogłębić jej traumę. Naprawdę.
Ale jednocześnie nie zamykać tej możliwości.
Dokładnie tak. I wiemy, że tak to wygląda na Zachodzie i to jest naprawdę europejski standard. My zresztą zanim otworzyłyśmy nasz punkt pomocy po gwałcie, który prowadzimy w Warszawie pod utajnionym adresem, kontaktowałyśmy się z różnymi instytucjami tego rodzaju placówkami w innych krajach. W Hiszpanii, w Irlandii, w Anglii, w Norwegii i patrzyłyśmy po prostu, jak to funkcjonuje tam, jak ten system tam wygląda. I na przykład w Irlandii tego rodzaju punkty działają od 40 lat i tam jest absolutnym standardem, że po prostu takie dowody się pobiera i się je przechowuje w oczekiwaniu na decyzję osoby pokrzywdzonej, która ma czas, żeby ochłonąć, oswoić się z tą sytuacją, skorzystać z terapii, skorzystać ze wsparcia, po prostu na trzeźwo przemyśleć swoją sytuację i się zastanowić, czy ona chce zgłosić, czy nie. No bo jeszcze, jeżeli zgłosi, no to jest całe postępowanie karne, które, no umówmy się delikatnie mówiąc, nie jest fajne, jest raczej takim po prostu maglem, przez który ta osoba musi potem przejść, więc ona musi sama zdecydować, czy się decyduje na taką ścieżkę, czy nie.
Czy te procedury, jeśli zostaną wdrożone, faktycznie mogą zwiększyć wykrywalność i tym samym skazania?
Mamy nadzieję, że tak. No bo jeżeli instytucje, jakimi są szpitale, wyślą taki sygnał do osób pokrzywdzonych, że słuchajcie, mamy taką procedurę, wiecie, czego możecie od nas oczekiwać, kiedy przyjdziecie do szpitala, bo każdy będzie mógł sobie taką procedurę przeczytać. To będzie taki standard organizacyjny. Mamy nadzieję, że to zachęci osoby do tego, żeby korzystać z tej pomocy medycznej, także z zabezpieczenia dowodów. No jeżeli te dowody będą zabezpieczone, no to jest po prostu taka rzecz, przed którą no, nie da się uciec, tak? Organy ścigania mają niezbity dowód na to, kto jest sprawcą. Chociaż oczywiście przez ten okres oczekiwania, i to słyszymy już na przykład w rozmowach z policją, policja się bardzo martwi, że zostaną utracone inne dowody, tak? Że zatrze się nasza pamięć, jeżeli zgłosimy to, nie wiem, po pół roku, po 9 miesiącach. Ja bym się tego raczej nie obawiała, bo to jest jednak takie doświadczenie, które no, zostaje na długo, ale chodzi o to, żeby te bardzo, bardzo ważne dowody jednak były zabezpieczone i przechowywane, a osoba, żeby miała czas do namysłu.
Te wszystkie rekomendacje brzmią świetnie i bardzo słusznie, ale ten raport zakłada trochę, że personel będzie działał empatycznie, że placówki będą super przygotowane, będą chciały współpracować, też cały system, te naczynia połączone, instytucje pomiędzy sobą. No ale umówmy się, no to niekoniecznie dzisiaj jest możliwe, tak jak myślimy sobie na przykład chociażby o współczesnych polskich SOR-ach. Nawet to, o czym powiedziałaś, o tym przechowywaniu przez szpital, przez rok tych dowodów, to się wydaje po prostu w polskich realiach trochę niewykonalne.
Ja myślę, że to jest wykonalne. Jestem tutaj raczej optymistką, szczególnie, że nad tymi wytycznymi pracowali oczywiście też lekarze. To nie jest to, że tutaj tylko organizacje pozarządowe usiadły, napisały dokument i bardzo proszę się tym zająć. Co więcej, konsultantka krajowa do spraw ginekologii i położnictwa razem ze swoim zespołem przygotowała już szkolenie dla ginekologów właśnie dotyczące tych wytycznych, a także wytycznych klinicznych, jak postępować z osobą po przemocy seksualnej. Na razie one będą nieobowiązkowe, wejdą no jako obowiązkowe do programu nauczania z jakichś formalnych względów w 2028. Taką informację uzyskałyśmy ostatnio w Ministerstwie Zdrowia. A póki co, no będą po prostu organizowane szkolenia, które będą, to prawda, nieobowiązkowe, ale będą już organizowane. W związku z czym liczymy na to, że ta wiedza już będzie szła tam, będzie trafiała tam, gdzie trafić powinna. Aczkolwiek powiem też jeszcze jedną rzecz, bo rozmawiałam z Joanną Pietrusiewicz, no, legendą Fundacja Rodzić po Ludzku, która powiedziała, mówi, no, standard opieki okołoporodowej, bo to będzie dokument analogiczny. Mówi, to jest fantastyczne, że myśmy to wtedy wprowadzili. To jest fantastyczne, że ono tylu lat obowiązuje, ale stworzenie tego dokumentu i opublikowanie go to jest tak naprawdę dopiero początek, bo potem jest cała ta praca związana właśnie z wdrożeniem tego, z ewaluacją, ze sprawdzaniem, czy ten standard faktycznie funkcjonuje i czy jest realizowany przez placówki medyczne.
No właśnie, i czy na przykład placówki medyczne są zobowiązane do tego, żeby je realizować, czy tylko to jest ich dobra wola, że będą go
realizować?
To będzie
standard organizacyjny, więc tutaj będą zobowiązane do tego, żeby to faktycznie było wdrożone. Chcemy, żeby to miało rangę rozporządzenia ministra zdrowia, także no to będzie po prostu obowiązujące w Polsce prawo, które szpitale będą miały obowiązek przestrzegać.
A czy Ministerstwo Zdrowia zarysowało jakiś horyzont czasowy, kiedy takie rozporządzenie może powstać?
Mamy nadzieję, że ono powstanie jeszcze w tym roku. Na razie nie znamy dokładnego terminu, natomiast zespół, który pisał ten dokument, o którym dzisiaj mówimy, nie zostaje rozwiązany. Będzie z tym zespołem jeszcze konsultowana treść rozporządzenia, a także propozycje zmian legislacyjnych, które też muszą, które były zarekomendowane przez ten zespół i teraz wiem, że ministerstwo już nad nimi pracuje, także no, te prace po prostu dzieją się w tej chwili, jak teraz tutaj rozmawiamy.
To jeszcze wróćmy do jednej z rekomendacji, dlatego że akurat została nam jeszcze dosłownie chwilka, więc możemy powiedzieć o współpracy pomiędzy instytucjami, tak? Bo mamy tutaj jednak sytuację, gdzie ten standard będzie dotyczył pracowników medycznych, no ale przecież tutaj musi być zaangażowana policja, może też opieka socjalna, może też NGOsy takie jak Feminoteka. Jak to będzie funkcjonowało?
Jednostki medyczne będą musiały mieć aktualizowany raz do roku taki spis najbliższych właśnie placówek, instytucji i organizacji, do których będzie można odsyłać po dalsze wsparcie, po takie kolejne kroki, tę osobę pokrzywdzoną. To jest bardzo ważne, żeby takie wsparcie było dostępne lokalnie i żeby też tej osoby potem no, nie zostawić na lodzie, czyli no, tutaj na SOR-ze obsłużymy panią wspaniale, zgodnie ze wszystkimi standardami, najwyższą empatią i profesjonalizmem, a potem to niech pani sobie radzi. Nie. Myślimy też już o tym, żeby tę osobę też zabezpieczyć na przyszłość, żeby ona została skierowana do odpowiednich organizacji, instytucji, placówek, tam, gdzie będzie mogła otrzymać dalszą pomoc, na przykład psychologiczną czy prawną.
Dobrze, to będziemy patrzeć Ministerstwu Zdrowia na ręce, czy to wprowadza. Bardzo dziękuję. Joanna Gzyra-Iskander z Fundacji Femina, taka była moją państwa gościnią.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy z Katarzyną Murawską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Program realizowali Szymon Baluta i Adam Szura. Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich audycja Jeszcze Więcej Sportu, na którą zapraszam w imieniu Przemysława Pozowskiego. Anna Biegutowska, słyszymy się jutro po 14.